Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu esej pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego HRL Epoka Mao i to jest trzecia część tego eseju. Podtytuł Wielki Skok, a kolejny podtytuł Trzy czerwone sztandary. Tak rozpoczął się okres realizacji programu maoistowskiego w okresie 1958-60. Na tej fali Mao i jego zwolennicy znowu odzyskiwali władzę i przyspieszyli komunistyczne przemiany. Nową linią zaakceptowała druga sesja 8. zjazdu KPH. Lansowano hasło trzech czerwonych sztandarów, czyli Wielkiego Skoku, Komun Ludowych i Linii Partii. Przez gigantyczną mobilizację społeczną chciano w ciągu kilku lat przegonić gospodarczo Wielką Brytanię, dawniej mocarstwo kolonialne dominujące w Chinach. Przede wszystkim wszędzie zaczęto budować prymitywne dymarki, by w nich wytapiać żelazo, nawet na dziedzińcach ministerstw. Bez fachowców dawały one głównie bezwartościową szlakę. Siłą samych rąk i znoszeniem ziemi w koszykach rozpoczęto wznoszenie tam rycie nowych koryt rzek i tak dalej. Kolejny podtytuł Komuny Ludowe. Na wsi zaczęto tworzyć komuny ludowe jako nową komunistyczną organizację społeczeństwa. Były to gigantyczne organizmy gospodarczo-administracyjne liczące po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kolektywnie, z pieśnią na ustach, w wojskowym drylu mieli oni chodzić do pracy w polu. Jeść mieli w stołówkach, dla pewności niszczono kuchnie i garnki po domach. Dzieci miały być chowane w żłobkach, by uwolnić kobiety od prac domowych i zatrudnić je produkcyjnie. Starców umieszczano w domach pogodnej starości, gdzie wykonywali lżejsze prace. Komuny były także najniższymi organami administracyjnymi i powinny organizować wszystko. Sklepy, szkoły, jakąś opiekę medyczną, zwykle szybko przeszkolonych felczerów, udzielać ślubów, przeprowadzać rozwody, budować przemysł terenowy itd. W ten sposób chciano dokonać rozproszonej industrializacji wsi na zasadzie łączenia pracy na roli robotniczą. Wszyscy funkcjonariusze kolumn dla kultywowania ducha proletariackiego mieli jeden dzień w tygodniu sami pracować na roli. To miało znieść tradycyjny podział na ludzi pracy umysłowej i fizycznej. Komuny stały się także jednostkami obrony terytorialnej, gdzie tworzono oddziały milicji ludowej. Miały też organizować życie kulturalne i proletariacką twórczość ludową. Stare obyczaje, praktyki religijne, tradycyjne święta, podobnie jak funkcjonowanie prastarych klanów, potępiono. Przy ogromnym nacisku propagandowym i tradycyjnym w Chinach posłuszeństwie dla wszystkich władz udało się takie komuny powołać do życia niemal w całym kraju. W praktyce łącząc niedawno stworzone spółdzielnie. Po cichu, by nie oddawać ich komunie, wyrzynano kury i świnie, zakopywano gdzieś garnki, chowano ziarno. Zatem już na starcie w produkcji wiejskiej nastąpił regres. Te gabinetowe twory wymyślone przez ideologów nie mogły realnie funkcjonować i zdezorganizowały całe rolnictwo. Jednak gorliwi sekretarze partyjni donosili, jaki wielki wzrost produkcji ma u nich miejsce i posyłali władzom na dowód zwiększone dostawy ziarna, nie licząc się z potrzebami mieszkańców. Kolejny podtytuł – głód. Ludzie w wielu powiatach i prowincjach zaczęli głodować, a kierownictwo partii w Pekinie zamartwiało się w tym czasie tym, co robić z jakby nazbyt wielkimi masami ziarna. Miano między innymi chciano je eksportować. Postanowiono przeznaczyć część ziemi na uprawy przemysłowe, a nawet zalesienie. Dopiero stopniowo zaczęła do kierownictwa docierać, jak tragiczna jest sytuacja. Organizowano przerzuty ziarna, przesiedlano ludzi do dostatniejszych prowincji, a nawet zorganizowane interwencyjne zakupy ziarna za granicą. Badacze oceniają, że swoista luka demograficzna w latach 58-62, czyli zmniejszenie przyrostu naturalnego, wyniosło około 40 milionów ludzi. przy ludności około 500 milionów. Chodzi nie tylko o zmarłych z głodu, ale także o zwiększoną śmiertelność dzieci i starców, o dzieci, które się nie narodziły i tak dalej. Głód, którego wtedy doświadczono, a który zderzył się z hasłem kilka lat wytężonej pracy dla 10 tysięcy lat szczęścia, pozostawił trwałe ślady w pamięci społecznej. Tak to był straszny okres. Kolejny podtytuł. Komunizm koszarowy. Próbowano zakładać komuny także w miastach, co jednak się nie powiodło. Zachęcano robotników do zakładania ogrodów i uprawy roli. Dyrektorzy klasa kierownicza powinni przynajmniej jeden dzień pracować fizycznie. Taką pracę wprowadzono też na studiach i w szkołach. Hasło prymatu partii oznaczało w praktyce redukcję aparatu administracyjnego państwa oraz jego uprawnień, lekceważenie i pomijanie roli specjalistów, a prymat partyjnych krzykaczy, którzy wszelkie tłumaczenia, że coś jest technicznie niemożliwe lub szkodliwe, uznawali za przejawy burżuazyjnego myślenia. Ten model maoistowskiego komunizmu z redukcją roli rodziny i prymatem życia kolektywistycznego, z kampaniami ideologicznymi i niezliczonymi zebraniami krytyki i samokrytyki, bywa określony jako komunizm koszarowy. Wiele obiektów wzniesionych wtedy służy do dzisiaj, ale rezultaty były niewspółmierne do nakładu sił i środków. Skala marnotrawstwa była nieprawdopodobna, a do tego dochodziły cierpienia ludzi w skali masowej, a nawet śmierć z niedojadania i przepracowania. Już nigdy później społeczeństwo chińskie nie zawierzyło przywódcom w podobnej skali i z podobnym entuzjazmem. Ponowny podtytuł, ostatni już, Mao ponownie w cieniu. Latem 1959 roku plenum KCKPH w Lushen po długotrwałych i burzliwych obradach postanowiło odejść od tej polityki. Wprawdzie generał Peng, minister obrony, za krytykę Mao został pozbawiony wszelkich stanowisk, ale także Mao znowu odsunął się od kierownictwa i to niemal całkowicie. Miał się zająć pracą teoretyczną. Otwartej krytyki jego i jego polityki nie podjęto, gdyż inni byli za nią współodpowiedzialni. Obawiano się też szerszych reperkusji i dyskredytacji partii. Szefem państwa został Liu Shouqi, partią kierował w praktyce Deng Xiaoping, a rządem umocniony bardzo Chuen Lai, także nastawiony pragmatycznie. Proszę Państwa, to był ten wielki skok. Tak właśnie pan profesor omówił wielki skok. Jeśli dobrze sobie przypominam, to pan profesor był wtedy w Chinach. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.